Historia żywa.
Dobry wieczór, Jacek Butlewski. Dzisiaj w Historii żywej w wakacyjnym wydaniu cyklu Studio Litwa. Z nami są goście, którzy wędrują do Ostrej Bramy. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, to wiem na pewno, ale są jeszcze pozostali.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. Rzeczywiście postanowiliśmy nagrać dzisiaj program w terenie. Suwałk 15 lipca wyruszyła 31. już międzynarodowa pielgrzymka organizowana przez Salezjanów Inspektorii Warszawskiej do Ostrej Bramy, do Matki Bożej Miłosierdzia. Pandemiczne obostrzenia spowodowały, że idzie nas w tym roku około 200 osób. Wszyscy muszą być zaszczepieni, jest rygor sanitarny. No ale idziemy, kontynuujemy tą piękną tradycję i dzisiaj pozwoliłem sobie do studia zaprosić dwóch wyjątkowych gości. Przede wszystkim księdza Michała Słojewskiego, mojego współbrata salezjanina, który jest głównym organizatorem tej pielgrzymki.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy.
I Jarka Wróblewskiego, mojego przyjaciela, od kilku lat bierze udział w tej pielgrzymce, a więc jest pątnikiem, ale także wielu z Państwa może być znany z bardzo ważnych książek o naszych bohaterach. Jest autorem Zośkowca, historycznej książki roku. Ostatnio napisał monografię biograficzną o Witoldzie Pileckim, który jest także związany z tymi terenami, po których pielgrzymujemy, a na co dzień pracuje Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, które jest w stanie organizacji.
Audycja Historia Żywa na antenie, Studio Litwa, a my cały czas podglądamy też na Facebooku, jak to wygląda. Ksiądz Jarosław Wąsowicz wrzuca na bieżąco fotografie, zdjęcia z przebiegu pielgrzymki, więc możemy także w ten sposób wędrować razem z wami, chociażby internetowo. Więcej o tym za minut kilka, a muzycznie będziemy dzisiaj także na Litwie, choć nie tylko, w każdym razie na pewno na wschodzie.
Żegnaj Wilno ukochane, droższe ponad cały świat, tu się rodził, tu wychował, tu wspomnie.
Zanim o polskich bohaterach na litewskiej ziemi, historyczne kalendarium i Sandra Soluk.
Niech 12 lipca przeprowadzi nas przez traumatyczną II wojnę światową. Tego dnia w 1940 w Londynie ukazuje się pierwszy numer Dziennika Polskiego, gazety, która była oficjalnym organem rządu na uchodźstwie. Pismo przynosiło informacje o sytuacji w kraju i na świecie. 41. Związek Radziecki i Wielka Brytania podpisują traktat, by wspólnie przeciwstawić się siłom hitlerowskim. W 1943 z kolei przypada wspomnienie masakry. Niemcy rozstrzelali 200 mieszkańców wsi Michniów w Kieleckiem i doszczętnie spalili wieś. Była to kara za współpracę z polskim ruchem oporu. W roku 1944 generał Tadeusz Komorowski, dowódca Armii Krajowej, wydaje rozkaz o zakończeniu wcielania oddziałów batalionów chłopskich do AK. I niestety także rok 1945 to już skutki II wojny światowej. 12 lipca wciąż. Obława augustowska, czyli pacyfikacja Suwalszczyzny, to akcja eliminacji podziemia niepodległościowego przeprowadzona przez Armię Czerwoną, NKWD i UB. Aresztowano 2000 osób, 600 zabito. Teraz już 13 lipca 2006 rok. Hala Stulecia zostaje tego dnia wpisana na listę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Projektant Max Berg czerpał z rzymskiego Panteonu, Bazyliki Świętego Piotra i gotyku. 15 lipca 1410 odbyła się chyba najpopularniejsza bitwa w historii kraju. Bitwa pod Grunwaldem. Połączone siły polskie i litewskie odniosły ogromny sukces. Także tego dnia 1843 roku urodził się Jacek Malczewski, malarz, przedstawiciel Młodej Polski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artysta, którego stylu nie da się podrobić. 16 świętujemy lokalnie. W 1518 została założona Akademia Lubrańskiego. To jedna z pierwszych polskich średnich szkół humanistycznych. Dziś prężnie działająca galeria, m.in. współczesnej sztuki religijnej. Akademia rozbudowuje się, a swoje ogrody planuje w najbliższych miesiącach udostępnić mieszkańcom.
Saluton, kiel vi fartas?
Mi bon fartas, dankon, kaj vi?
Mi fartas bone ankaŭ.
To był fragment nieszczególnie popularnego, ale wciąż używanego języka Esperanto. Wiedzę o nim warto mieć o tyle, że został stworzony przez żydowskiego pochodzenia Polaka Ludwika Zamenhofa. 18 lipca 1887 roku ten okulista, ośmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, wydał pierwszy podręcznik do nauki utworzonego przez siebie języka. Dla programu Historia Żywa, Sandra Soluk.
Historia Żywa.
A dziś wydanie specjalne Studio Litwa. Z nami Jarosław Wróblewski, Michał Słojewski i stały gość Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Szczęść Boże, jeszcze raz witamy Państwa.
Wszystko zaczęło się w Suwałkach, bo dzisiaj mówimy o pielgrzymce do Ostrej Bramy i o tych akcentach polskich historycznych związanych z odwiedzaniem tych miejsc, chociażby pochówku polskich bohaterów, którzy tam zginęli. Ale może na początek, jak w tych pierwszych dniach pielgrzymka przebiega, jakie są pierwsze emocje, pierwsze odczucia?
Przede wszystkim pielgrzymka przebiega bardzo spokojnie. Mimo tego, że pogoda nam sprzyja, jest bardzo upalnie, to i tak rzeczywiście przebiega w duchu takiego spokojnej pobożności, byśmy powiedzieli. Mam wrażenie, że wszyscy pielgrzymi cieszą się przede wszystkim, że jest możliwość pielgrzymowania, że mogliśmy wyruszyć po raz 31 do tron Matki Bożej i że mogliśmy wziąć udział w tej pielgrzymce. To jest wielka, wielka radość dla wszystkich. I takie mam odczucie, że przede wszystkim w sercach pielgrzymów jest dużo wdzięczności za ten czas. Dużo takiej radosnej wdzięczności.
No tak, bo to, co ksiądz Michał mówi, to można powiedzieć, że my jesteśmy reprezentantami. I to jest jakiś rodzaj wybrania, że reprezentujemy tych wszystkich, którzy musieli zostać w domu, bo tak jak mówiliśmy na początku, te pandemiczne ograniczenia wciąż funkcjonują i nie może iść nas zbyt wielu. Poza tym wszyscy muszą być zaszczepieni, trzeba wypełniać dodatkowe deklaracje na granicę, więc mamy tą świadomość, że idziemy w imieniu wielu ludzi, którzy musieli zostać w domu i chcemy też zanieść Matce Bożej ich intencje.
Historia Żywa.
Myślę, że ważne jest też to, że to jest taki czas szczególny, że my przykuci do tych komputerów, do różnych prac takich domowych, jesteśmy się w stanie oderwać od takiego świata, takiej codzienności, nie wiem, miejskiej, wejść w taką przestrzeń duchową. Idziemy, odmawiamy różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozważamy wiele spraw, na których w takim codziennym życiu nie mamy czasu, a ten Bóg gdzieś nas tutaj przywołuje. Modlimy się za intencje, które niesiemy, ale też za ojczyznę, za to, co się dzieje wokół nas. I myślę, że to jest właśnie czas dla mnie najlepiej spędzony, jak tylko można. I taki czas święty, ale który wybieramy. My po prostu chcemy być w tym okresie po prostu blisko Boga.
To wędrówka duchowa, ale to wędrówka dosłownie śladami historii. Historia żywa, dzisiaj wydanie specjalne studio Litwa. Na każdym właściwie kroku tej pielgrzymki, przypomnijmy, z Suwałk do Wilna, do Ostrej Bramy, na każdym kroku jest historia i w tych pierwszych dniach już te historyczne miejsca odwiedziliście, prawda?
Tak, no. Cała trasa naszej pielgrzymki, można powiedzieć, jest naszpikowana takimi miejscami pamięci o naszych bohaterach albo związana z ważnymi wydarzeniami. W piątek uczestniczyliśmy przykładowo we mszy świętej w Bazylice Sejneńskiej, która kiedyś była katedrą funkcjonującej na tych terenach diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej. No i w samych Sejnach i w Berżnikach, gdzie na samej granicy mieliśmy nocleg, modliliśmy się wspólnie całą pielgrzymką przy miejscach pamięci, głównie upamiętniającej dwa wydarzenia, powstanie sejneńskie, z 1919 roku, z sierpnia, końcowych dni sierpnia, było to zwycięskie powstanie zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową, a więc organizację militarną, która funkcjonowała jeszcze pod zaborami, po to właśnie, że kiedy przyjdzie pora, żeby walczyć o odrodzoną Rzeczpospolitą. I tak się tutaj w Sejnach stało, wówczas walczono z administracją litewską i udało się wywalczyć znaczne terytoria Suwalszczyzny dla II Rzeczpospolitej. To było obok powstania Wielkopolskiego, czy powstań śląskich, właśnie ze względu na końcowy efekt, także powstanie zwycięskie. No i drugie wydarzenie, niezwykle ważne w naszej historii, gdzie modliliśmy się także przy żołnierzach biorących w nim udział, to operacja niemeńska z września 1920 roku. Trwała 8 dni na obszarze od Suwałk aż pod Grodno i można powiedzieć, że wtedy zadaliśmy decydujący cios wojskom sowieckim po Bitwie Warszawskiej, wojnie polsko-bolszewickiej i ta operacja niemeńska otworzyła nam drogę do ostatecznego sukcesu i później, kiedy już wejdziemy na Wileńszczyznę, to tych miejsc rzeczywiście będzie wiele, chociaż na terenach litewskich, jutro w sobotę śpimy w Lejpunach, to też jest dawna miejscowość, która leżała na terenie archidiecezji wileńskiej, związana z polskimi rodami arystokratycznymi w pobliskich Serejach. Przecież odbywały się bitwy w ramach powstania styczniowego. Do dzisiaj w lasach można odnaleźć mogiły żołnierzy w tamtym czasie poległych. No ale najwięcej, kiedy już będziemy na Wileńszczyźnie i kiedy, mam nadzieję, jeszcze raz będziemy mogli się z Państwem spotkać, to tam rzeczywiście w każdej miejscowości te ślady niezwykłej historii polskiego bohaterstwa, polskiej wierności Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie będą po prostu na każdym kroku.
Kiedy dotrzecie do Ostrej Bramy?
Dotrzemy do Ostrej Bramy 24 lipca około godziny 11 i o 11.30 czasu litewskiego oczywiście będziemy sprawowali w Ostrej Bramie mszę świętą.
I tam też będzie wielu Polaków uczestniczyło, to też jest piękne, że przychodzą nas witać nasi rodacy z Wilna, z Wileńszczyzny, bo to jest dla nich też ważny dzień, że z Polski przychodzą ich bracia, którzy się modlą także za nich. To jest takie święto polskości już od wielu, wielu lat. Rzeczywiście ulice wokół Ostrej Bramy wypełniają się Polakami i to jest niezwykle wzruszający moment.
Jeszcze chciałbym dodać, że ta pielgrzymka właśnie, która idzie, żeby podziękować za odzyskaną niepodległość. Też niesione są polskie flagi i ona też jest takim znakiem dla Polaków, którzy mieszkają właśnie na Wileńszczyźnie, że to idą ich rodacy, że pamiętają, razem się modlimy, uczestniczymy w mszach świętych. To są takie przejmujące spotkania, bo widzimy, jak ich wzruszenie, ich takie, nie wiem, czekanie na to spotkanie. Oni zastawiają pełne stoły różnych potraw, których my na co dzień nie jemy ich w Polsce, takich regionalnych, robionych przez nich. Oni chcą nas ugościć najlepiej jak potrafią, dają wszystko, co mają najlepsze i to też jest ta specyfika tej pielgrzymki, ten klimat takich spotkań.
O tych spotkaniach z Polakami po muzycznym oddechu opowiemy więcej, natomiast teraz właśnie muzyka kojarząca się z Litwą albo z Litwy pochodząca. Posłuchajmy. to oczywiście polonez z pana Tadeusza, z filmu Pan Tadeusz. Muzycznie wędrujemy dziś po Litwie i na Litwę zaglądamy w tej chwili w studio Litwa w historii żywej. Z nami księża Michał Słojewski i Jarosław Wąsowicz, a także Jarosław Wróblewski. Witam ponownie.
Cześć Boże,
witamy.
Jak wyglądają te spotkania z Polakami tam mieszkającymi? Trochę zaczęliśmy o tym mówić. Jakie oni mają podejście do was, do pątników?
Przede wszystkim wielkie wzruszenia. Z tego, co zdążyłem już przez te kilka lat zauważyć, to nasi rodacy mieszkający tam na Wileńszczyźnie z wielkim takim wzruszeniem wyczekują naszego przyjścia, naszego pojawienia się. Bardzo mocno wspominają ojczyznę. Dzielą się naprawdę przeróżnymi historiami ze swojego życia, w jaki sposób trafili tam na Wileńszczyznę, jak tam osiedlili, zostali, co przeżywali, jak przeżywają tęsknotę za ojczyzną. Te spotkania są niesamowite. One naprawdę wielorazowo uświadają mi jako księdzu też, ale przede wszystkim mi jako Polakowi o swojej dumie narodowej, o tym skąd pochodzę, jakie są to ważne rzeczywistości dla mnie jako człowieka. To jest ich naprawdę takie, te spotkania są cechowane wielkim wzruszeniem i taką wielką radością też z tego, że możemy się spotkać, wymienić ten kawał historii naszej ojczyzny, pisanej może nie na kartach książek, ale rzeczywiście tych historii pojedynczych osób, bo te historie są bardzo, bardzo wzruszające.
To jest prawda, co ksiądz Michał mówi, ale też myślę, że w tym wszystkim musimy pamiętać, że ci ludzie w skrajnie niesprzyjających okolicznościach, bo żyli pod okupacją sowiecką od 17 września 1939 roku do początku lat 90. XX wieku, potrafili przenieść w kolejne pokolenia nasze narodowe tradycje, nasz język, potrafili się zaopiekować miejscami pamięci. Możemy się dzisiaj dużo od nich uczyć i to, że my idziemy przez tą Wileńszczyznę, to jest dla nas przede wszystkim dar. To, że oni się wzruszają bardzo, tak jak ksiądz Michał mówi, to jest rzeczywiście, myślę, ściska nas wszystkich za gardła. Albo kiedy widzimy ludzi w polu, którzy pracują i przerywają pracę, nagle wszyscy klęczą, bo idą pielgrzymi i traktują to jako po prostu wydarzenie święte, czy usłane drogi kwiatami przez kilkaset metrów, no to są rzeczywiście takie obrazki, które zapadają nam w serca. I myślę, że z tego powodu też nasza pielgrzymka jest niezwykłą pielgrzymką i serdecznie zachęcam, tak jak wielokrotnie mówiłem w naszych programach, wielu ludzi z Wielkopolski, także teraz idą z nami przedstawiciele z różnych miejsc naszego regionu, ale wielu ludzi z Wielkopolski z nami pielgrzymowało i kiedy już wszystko wróci do normalności, a mamy nadzieję, że tak będzie za rok, żeby znów ta pielgrzymka była takim mocnym świadectwem wiary, żeby u nas było 1000 osób, 1000 pątników, tak jak przed pandemią, żeby właśnie wlać też w serca naszych rodaków nadzieję, bo oni dzisiaj też się borykają, można powiedzieć, z trudnościami wynikającymi z trudnych relacji między Polakami i Litwinami, którzy jednak no, ograniczają im różnego rodzaju swobody, chociażby w stosowaniu języka polskiego w nazewnictwie, w pisowni polskich nazwisk, więc oni ciągle muszą o tą polskość walczyć.
Myślę, że też ważnym elementem jest ta polskość, którą widzimy w kościołach, widzimy na nagrobkach, po drodze na różnych właśnie też takich miejscach pamięci. Ci ludzie z tym zaśpiewem, z tym akcentem wileńskim, przecież wiemy, że taki akcent miał czy marszałek Józef Piłsudski, czy Witold Pilecki. To byli ludzie, którzy wychowywali się, żyli na tamtej przestrzeni. No i ta Matka Boska Ostrobramska, specyficzna. Ja wiem, że my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, że jednak Częstochowa, Jasnogóra, to jest to miejsce pielgrzymek z całej Polski. Ta pielgrzymka właśnie jest inna, dlatego że oddaje hołd tamtej matce. Nie chcę mówić, że jakiejś zapomnianej, czy bo kto jedzie do Wilna i odkrywa ją, chodzi śladami, uliczkami, że tu mieszkał Adam Mickiewicz, tutaj żył Juliusz Słowacki, przecież w Wilnie są te miejsca. Można znaleźć płyty, na przykład kanałowe, magistrat miasta Wilna, tam są jakieś takie elementy ocalałej polskości. Jesteśmy wychowani w romantyzmie też, myślimy tymi kategoriami. Cała nasza edukacja, Pan Tadeusz właśnie, jak słyszeliśmy tego Poloneza, jest coś, co nas chwyta za serce. To jest nasza kultura, może w jakimś sensie też nasza duchowość, nasza maryjność. I to gdzieś tutaj, podczas tej pielgrzymki, podczas tej drogi właśnie tak promieniuje. I to jest piękne.
Przez wieki razem Polska i Litwa. Po krótkiej przerwie muzycznej troszeczkę cofniemy się może jeszcze bardziej do tych początków relacji polsko-litewskich, ale to po muzycznym oddechu.
Wy Polacy, nieboracy, co sobie myślicie, że ruskiemu cesarzowi tak wiernie służycie, że ruskiemu cesarzowi tak wiernie służycie. A gdzież wasze ostre miecze, gdzie wasze palasze? Już nie jedna ojciec, matka po swym synu płacze. Już nie jedna ojciec, matka po swym synu płacze. Płacze ojciec, płacze matka, płaczą wszystkie dziadki. Wybierają z Polski młodzież, jak różowe kwiatki. Wybierają z Polski młodzież, jak różowe kwiatki. Wybierają, wysyłają w daleka stroneńka, gdzie nie słychać i nie widać polskiego słoweńka, że nie widać i nie słychać polskiego słoweńka. Powiedz szara zieziuleńko, gdzież ty przebywala? Pewno w mojej mamy sadzie dworze kukowala. Pewno w mojej mamy sadzie dworze kukowala.
Muzycznie wędrujemy na Litwę, a teraz wędrujemy w czasie, do którego momentu musielibyśmy się cofnąć, żeby mówić o tych początkach stosunków polsko-litewskich.
Musimy się cofnąć do Unii Polsko-Litewskiej, do czasów Jagieły, kiedy oba nasze narody zostały połączone w jedną państwowość i później ta współpraca pięknie rozkwitała. Warto zauważyć w kontekście pielgrzymki, o tym często, przynajmniej przed audycją żeśmy dyskutowali, że w 1717 roku miała miejsce pierwsza koronacja w Polsce obrazu Matki Bożej Królowej Polski dla całej Rzeczpospolitej. Oczywiście chodzi o obraz Jasnej Góry, ale już rok później prymas Polski, arcybiskup Wileński i król Polski wystarali się o koronację Matki Boskiej Trockiej, bo ona się wtedy szerzyła większym kultem niż Matka Boża Ostrobramska i została ukoronowana jako patronka Litwy. I wreszcie w 1756 roku Matka Boża w Berdyczowie, jako dla tej części narodów Rzeczpospolitej, których nazywano Rusinami, a więc moglibyśmy powiedzieć dzisiejszych Ukraińców, czy Białorusinów, czy też Rosjan. A więc ta symbioza trwała i proszę zauważyć, że w XIX wieku Litwini, Białorusini, Ukraińcy brali udział we wszystkich narodowych powstaniach, które miały na celu zrzucenie jarzma carskiej Rosji. Do dzisiaj powstanie styczniowe jest wielkim wydarzeniem historycznym także dla Litwinów. W ubiegłych latach, dwa lata temu jeszcze, jak pandemii nie było, odbyły się przecież piękne uroczystości powstańców styczniowych odnalezionych przy zamku Giedymina w centrum Wilna, przy katedrze wileńskiej, i to były uroczystości państwowe dla Republiki Litewskiej, dla polskiego państwa z udziałem prezydentów obydwu państw, przy udziale również przedstawicieli Białorusi, a więc to są te momenty historii, które nas łączą. Natomiast problemy zaczęły się, myślę, pod koniec XIX wieku, na początku XX, kiedy żywe były w całej Europie idee nacjonalistyczne. No i niestety niektóre z nich były podbudowywane, czy były budowane na fundamencie nienawiści do innych nacji czy narodów, zwłaszcza tych, które były silniejsze. No, polski nacjonalizm poszedł inną drogą zupełnie niż te nacjonalizmy europejskie. Dość w tym miejscu wspomnieć słynne powiedzenie jednego z przywódców Ligi Polskiej, potem NDEC, a więc takiego ugrupowania, które stało początków NDECI, że nawet Murzyn może być Polakiem, jeśli będzie wyznawał polskie wartości i był wierny polskim tradycjom, a więc to był nacjonalizm, który nie był związany więzami krwi, a ducha. Natomiast no, niektórzy poszli w inną stronę i tutaj oczywiście bardzo negatywną rolę odegrało zwłaszcza duchowieństwo litewskie, które podsycało te nastroje antypolskie. Inteligencja litewska zdawała sobie sprawę, że nawet odrodzona Litwa jako oddzielne państwo no, nie będzie zbyt silnym graczem na tej bardzo takiej burzliwej arenie międzynarodowej polityki po 1918 roku. No ale niestety ten rozsycony nacjonalizm litewski, do tego akcja Żeligowskiego, czyli odbicie ziemi wileńskiej i później przyłączenie przez tak zwany Sejm Niemy do Polski, no to wszystko jakoś powodowało rzeczywiście eskalację napięcia. Na tyle silną, że w 1927 roku, kiedy odbyła się koronacja Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie i wszystkie narody byłej Rzeczpospolitej zostały zaproszone do tego, żeby dziękować w ten sposób za odzyskanie wolności, no to Litwa zamknęła szczelnie granice. W Wilnie pojawili się tylko Łotysze ze swoimi biskupami. Była dla nich oddzielna msza święta. A przecież te też można by powiedzieć, że no mogliby mieć jakiś żal do Polaków albo Polacy do nich, bo część terenów dawnej pierwszej Rzeczpospolitej no, znalazła się na terenie Łotwy. Oni też uczestniczyli w powstaniu styczniowym, ale potrafili się ponad to wznieść i za tą niepodległość dziękowali. Ale myślę, że wszystko idzie ku dobremu, bo my na tej pielgrzymce możemy też obserwować, przyzwyczailiśmy się do takiego stereotypu, że Litwini nie lubią Polaków i na odwrót, a to jest nieprawda, że mamy wiele wspólnych cech, przede wszystkim historię, która pokazała, że kiedy byliśmy razem, byliśmy naprawdę silni. Byliśmy potęgą w pewnym momencie europejską. Łączy nas przede wszystkim wiara katolicka i to są też silne więzy, bo proszę zauważyć, że Białorusini no, w większości są prawosławni, podobnie Ukraińcy albo prawosławni, albo grekokatolicy, natomiast Litwini są katolikami i są też, myślę, takie szczególne więzy między naszymi narodami, które powinny prędzej czy później nas zbliżyć. Jest wiele takich promieni jasnych, które można, szczególnie w ostatnich latach, odczytać właśnie jako taką próbę powrócenia do tych dobrych relacji, kiedy byliśmy razem. Jarek dopowiada, że Polacy są w rządzie, obecnym rządzie Republiki Litewskiej, ale no pojawiają się pomysły chociażby pomnika Witolda Pileckiego w Wilnie, no to byłoby coś niesamowitego. No i chociażby to, że myślę, to wszystko też jakiś nasza pielgrzymka, bo jednak 31 razy bez życzliwości państwa litewskiego nie moglibyśmy pielgrzymować do swej bramy, a jednak pielgrzymujemy i pomimo takich niespodziewanych trudności jak pandemia, to wciąż spotykamy się z życzliwością i jest dobrze.
Do tej codzienności wrócimy za chwil kilka, teraz ponownie muzyka związana z Litwą i usłyszymy się za chwilę.
Sady moje, sady, sady kalinowe, jak нападnie zimna rosa na mój sad wiśniowy, jak нападnie zimna rosa na mój sad wiśniowy. Женься, Ясю, женися, я й тобі пораден. Послухай же моєї ради, i pomyślaj sobie, posłuchajże mojej rady i pomyślaj sobie. Nie bierz udawuniki z drobnymi dzieckami, to nie będzie u was zgody między obydwami. To nie będzie u was zgody między obydwami. A bierz dziewczynunika według swojej miary, wtedy będzie u was zgoda między obydwami. Wtedy będzie u was zgoda między obydwami.
Studio Litwa w historii żywej. Jarosław Wróblewski, ksiądz Michał Słojewski, ksiądz Jarosław Wąsowicz cały czas z nami. Witam ponownie.
Witamy. Witam.
Uczestnicy pielgrzymki z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie. No i pytanie o tą codzienność. Jak oni myślą, mówią o Polsce? Czy może jest taka wola, chęć powrotu do naszej ojczyzny, czy też takie pogodzenie, że przez te pokolenia, już w tej chwili kilka, trzy, cztery od czasów międzywojennych, jest taka myśl, że oni tam jednak zostaną. Jak to wygląda?
No przede wszystkim się sytuacja zupełnie zmieniła, moim zdaniem, poprzez fakt Unii Europejskiej. W jakimś sensie jesteśmy narodem ponad granicami. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce sobie kupić ziemię na Wileńszczyźnie z Polski, to nie ma problemu. Ja zawsze to mówię na wielu spotkaniach, zawsze jak pojawiają się głosy, bo u nas w Polsce jest wielu takich, którzy by chcieli szabelkami przyłączać Lwów i Wilno do Polski. No w przypadku Wilna nie ma problemu, proszę tam zainwestować pieniążki, można interesy otwierać, Polaków zatrudniać i naprawdę. Ale wśród ludzi oczywiście tęsknota jest i myślę, że ta nasza pielgrzymka jest też takim dla nich świadectwem, że my o nich nie zapomnieliśmy, że oni są w naszych sercach. Ta pielgrzymka zrodziła wiele innych akcji, takich, które się dzieją w ciągu roku i które są owocem tego 30-lecia, 30 przeszło lat pielgrzymowania. Myślę tutaj właśnie o tej chociażby akcji Jeden Naród Ponad Granicami, który jest wspierany przez nasze rozgłośnie. Przecież w Wielkopolsce zbieramy przed każdymi świętami paczki, żeby zawieźć do Wspólnoty Miłosierdzia w Solecznikach. Jest wielka akcja, paczka dla kombatanta, którą Wojtek Woźniak, który właśnie tutaj w żółtej grupie był po raz pierwszy na pielgrzymce i to mu jakoś tak przemówiło do niego te spotkania z rodakami, że zrobił akcję, która jest dzisiaj odbywa się pod platą na ten prezydenta. Jest znana chyba każdemu w Polsce, kto choć trochę się interesuje różnymi sprawami związanymi z kresami. No, były odnawiane groby, o których mówiliśmy, naszych bohaterów, także przez ludzi, którzy brali udział w naszej pielgrzymce i którzy z nami współpracują, jak chociażby Stowarzyszenie Odra Niemen. A więc ta pielgrzymka rzeczywiście przyniosła wiele, wiele takich owoców, o których no, można by długo opowiadać i które jeszcze bardziej nas zbliżyły. Myślę, że właśnie dla tych Polaków jest najważniejsze, że oni mają pewność, że my o nich po prostu nigdy nie zapomnieliśmy, że oni zostali na ojcowiźnie, oni stąd nie chcą wyjeżdżać, bo oni nazywają Wileńszczyznę małą Polską, tylko właśnie pragną tego, żeby ta duża Polska o nich nie zapomniała.
Właśnie jak Litwini reagują? No, my patrzymy też na to trochę z tak zewnątrz, że idziemy, ta pielgrzymka, jednak są głośniki, słychać śpiewy, modlitwy. To jest jakieś świadectwo wiary. Oni pracują, chodzimy w dni powszednie, ale gdzieś patrzą zza tych okien, z tych swoich podwórek, domów. Myślę, że widzą, że coś tutaj się dzieje, że dajemy jakieś no, takie zewnętrzne świadectwo wiary, może też przywiązania do Polski. Właśnie tak jak mówiłem, powiewają polskie flagi, ale oni nam machają rękami, są jacyś tacy sympatyczni, wynoszą wodę. To nie jest tak, że my jesteśmy jakoś też wrogo do nich nastawieni, czy oni... Ja nie odbieram tego tak, że wręcz bym powiedział, że ta pielgrzymka jest jakimś takim pomostem między właśnie dwoma narodami, kulturami.
Można powiedzieć, że ja na tej pielgrzymce jestem 20 raz. Jak byłem na tych pierwszych pielgrzymkach, to oczywiście dało się taki wyczuć mur czy agresję. Nie było tej wody, o której Jarek mówił, ale od kilku lat rzeczywiście to wszystko się zmienia, że ci Litwini, bo my przez pierwsze 3 dni idziemy przez tereny, gdzie jest po prostu minimalnie Polaków, można na palcach jednej ręki policzyć. I coraz więcej tych aktów życzliwości jest i to jest właśnie rzeczywiście taki, można powiedzieć, znak nadziei na to, że no są sprawy takie na tym świecie, które nas łączą, do których warto się odwoływać. I ta piękna historia pierwszej Rzeczpospolitej na pewno nią jest. Ta nasza wspólna walka o niepodległość aż do wieku XX jest taką, że tak powiem, wspólnym punktem odniesienia, do którego warto się odwoływać.
Często są takie sytuacje, że jeden czy drugi kapłan kompletnie nie rozumieją nawet słowa po polsku. Po polsku nic nie powiedzą, a otwierają swoje serca dla nas, tutaj otwierają, zachęcają parafian swoich do tego, aby nas przyjmowali, ugościli. I to jest naprawdę, czy to nie tylko kapłani tak naprawdę, ale część ludzi świeckich, dyrektorzy szkół niektórych. To jest naprawdę wielka, wielka otwartość i wielka życzliwość.
Za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej zapytam o te takie może ulubione, ukochane miejsca na trasie tej pielgrzymki. Usłyszymy się za chwilę.
Szumi las piaskowski i ta wieś zielona, tam gdzie przechodziła armia czerwona, nasze chłopcy byli, oni takie głupie, że się zapisali do czerwonej grupy i razem chodzili na różne wyprawy, jedli z jednej miski, pili razem kawę, a jedynego razu na tą wieś piaskowską napadli na śpiących jak wilki na owce i tak ich porznęli. Pilo garstwo rznęli, dotąd nie puścili, póki nie porznęli. I tak ich porznęli, pilo garstwo rznęli, dotąd nie puścili, póki nie porznęli. A potem złożyli na wozy żebracze, wieźli do Radunia, niech ludzie zobaczą. A potem złożyli na wozy żebracze, wieźli do Radunia, niech ludzie zobaczą. Potem zakopali do ziemi głęboko, żeby nie ujrzało nawet ludzkie oko. Potem zakopali do ziemi głęboko, żeby nie ujrzało nawet ludzkie oko.
Studio Litwa dziś w historii żywej. No i pytanie o te najważniejsze, najciekawsze, najbardziej wzruszające momenty na pielgrzymce z Suwałk do Ostrej Bramy. Może zacznijmy od Jarosława Wróblewskiego.
Jest to dosyć właśnie taka specyfika, czego sobie nie uświadamiałem, bo kiedyś jako dziennikarz pracowałem, robiłem wywiady właśnie też z księdzem Jarkiem Wąsowiczem i on powiedział, to jest pielgrzymka, gdzie ludzie rzucają kwiaty pod nogi. I to jakoś we mnie tak zapadło, gdzie widzimy, jak są rzucane kwiaty. To jest na przykład Boże Ciało, gdy dzieci sypią kwiaty na procesji, czy jakieś uroczystość, nie wiem, ślub jest, coś jest rzucane do góry, czy ryż, czy pieniądze, może teraz właśnie, może nie kwiaty, ale to taka jest jakaś oddanie, pokazanie jakiejś takiej, bym powiedział, radości, no takiego szacunku. A tutaj po prostu doświadczyłem tego namacalnie, że są rzucane kwiaty, takie białe kwiaty właśnie na drogę, którą idziemy. No i to jest w ogóle, zatyka człowieka, łzy się same napływają do oczu. Po prostu to jest, jak my na to nie zasługujemy w żadnym wypadku, a ci ludzie nas w taki sposób, nie wiem, dziękują nam, tak to odbieram, za to, że właśnie idziemy, pokazujemy jakąś taką, może jakąś wytrwałość po prostu w takiej drodze. Bo przecież jesteśmy normalnymi grzesznikami, którzy po prostu gdzieś żebrzą tą łaskę podczas tej drogi. czy jesteśmy jakimś, niesiemy jakieś intencje, o które proszą nas nasi znajomi, przyjaciele. Służymy bardziej tej sprawie. A drugie takie miejsce to są taboryszki, niesamowite w ogóle. Miejsce jakby z innego świata dla mnie. I to trzeba, nawet jak o tym mówię, to zachęcam, żeby kiedyś w życiu pojechać tam, zobaczyć, bo...
Gdzie to dokładnie jest?
To jest koło Turgieli, pierwsza parafia, w której pracował błogosławiony Michał Sopoćko.
Tak, jest tam tablica właśnie księdza Michała Sopoćki, spowiednika siostry Faustyny, wielkiego orędownika Miłosierdzia Bożego. To była jego parafia. O tym pisał też w swoim takim dzienniku, jak tam szła linia frontu. Niesamowite w ogóle, jak książka przygodowa to się czyta. Ale tam jest takie miejsce, tak może trochę coś osobistego powiem. Ja pracuję w muzeum na Rakowieckiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Więźniów Politycznych PRL, dawnej katowni, gdzie strzelano w tył głowy naszym bohaterom, właśnie Witoldowi Pileckiemu, generałowi Nilowi. Po prostu miejsce straszne. A tam zobaczyłem na obrazie właśnie, że Pan Jezus nie jest przybity do krzyża, tylko są jakieś obcęgi, jest jakiś pejcz, słup, Jezus, kajdany. Takie narzędzia męki po prostu, realnych, no, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, niemal narzędzia tortur. Straszny ten obraz, jakby tak pokazuje człowiekowi taką przemoc i tego Jezusa takiego pokornego. I zawsze mi stoi przed oczami właśnie wtedy to miejsce, gdzie torturowano, gdzie dręczono tych naszych żołnierzy. Wielkie postacie z naszej historii. I tam właśnie sobie gdzieś w tym miejscu sobie to uświadomiłem, dotarło to do mnie. Właśnie co oni przechodzili i też, że Pan Jezus był w tym obecny, w tej męce. Nie?
Ksiądz Michał Słojewski, jakie to miejsce dla księdza, takie najważniejsze, może na tej pielgrzymce?
Ja powiem o dwóch sytuacjach. Pierwsza to może nie związana z miejscem, ale to, co już trochę wspominałem, z ludźmi. Że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, z kim się spotka na tej drodze. Nigdy nie wiadomo, jaką historię się usłyszy. Nigdy nie wiadomo też... Czy będziemy słuchać opowieści radosnych, budujących, czy będziemy słuchać o tragediach związanych też z historią każdej zdanej napotkanej osoby. To jest zawsze niewiadoma. To też jest takie dla mnie bardzo budujące, że ci ludzie chcą rozmawiać. Więc każde spotkanie, każda nowa osoba, każda rozmowa jest dla mnie naprawdę szczególna. Dla mnie wychowanego w małej miejscowości pod Warszawą, spotkanie z tym innym światem, gdzie Polacy mierzą się ciągle z innymi problemami, innymi sytuacjami. A drugie, to już związane z miejscem oczywiście, to jest wejście samo do Ostrej Bramy. Ja wielokrotnie też wcześniej uczestniczyłem w pielgrzymkach na Jasną Górę i tam, aby dostać się do Matki Bożej, to trzeba przejść całe zagony, możemy powiedzieć. Bazylikę, tutaj jedno przejście, drugie przejście, tunel i dopiero gdzieś zza krat wyłania się ta Matka Boża Jasnogórska. A tutaj Matka Boża w Ostrej Bramie jest tak bardzo bliska człowiekowi. To się wejdzie, przechodzi przez te uliczki Starego Miasta w Wilnie i tak nagle spogląda, jest tak blisko tych ludzi. Jest tak, zawsze można się do niej udać, na wyciągnięcie ręki dosłownie. Można żyć w swojej codzienności, biec do pracy, nie wiem, iść na kawę ze przyjaciółmi, różnego rodzaju sytuacje przeżywać, a ona jest tak blisko. Ona widzi to wszystko. To jest naprawdę takie, samo moment podejścia pod Ostrą Bramę, tamten moment spotkania się z tym wzrokiem jej miłosiernym jest bardzo, bardzo wzruszający.
Ksiądz Jarosław Wąsowicz.
No, zostałem ostatnim wywołany do odpowiedzi. Jest mi trudno rzeczywiście takie jedno czy drugie miejsce, bo cała wędrówka po Wileńszczyźnie mnie wzrusza właśnie z tego powodu, że mam tą świadomość, że kroczę drogami, po których chodzili moi przodkowie, mój dziadek, mój ojciec, który się jeszcze na Wileńszczyźnie urodził, z wieloma historiami, o których tu mówiliśmy, przedstawiciele mojej rodziny byli bezpośrednio związani, też byli wysyłani na Sybir, ginęli w szeregach Armii Krajowej, byli potem po zakończeniu wojny wywożeni do Polski. Tak, mój dziadek do Gdańska właśnie trafił i stąd ja się tutaj w Polsce już urodziłem. Więc wszystko mnie wzrusza. Ale ten rzeczywiście tutaj, to co mówił ksiądz Michał, to wejście do Ostrej Bramy, które podsumowuje te 9 dni naszego wędrowania, te wszystkie trudy, tych wszystkich ludzi, których spotkaliśmy, zwłaszcza na Wileńszczyźnie, to jest niesamowite wzruszenie. Co roku łzy lecą i dziękuję Panu Bogu, że mogę tu być po raz kolejny i zawierzyć siebie, swoich bliskich, naszą Ojczyznę, Matce Boskiej Miłosierdzia.
Studio Litwa dzisiaj w historii żywej. Studio Litwa także w kolejnym tygodniu, także za tydzień. To będzie gdzie? To już będzie Wilno?
To już Wilno. Już będziemy u mamy, u Matki Boskiej Ostrobramskiej, ale tradycją naszej pielgrzymki jest to, że zostajemy jeszcze po wejściu do tej bramy, gdzie wejdziemy w sobotę jeszcze 2 dni po to, żeby właśnie odwiedzać cmentarz na Rosach, Kościół Świętego Ducha, Kościół Świętego Piotra i Pawła na Antokolu, inne wileńskie cmentarze.
I właśnie o te miejsca bym chciał zapytać w przyszłym tygodniu. Te takie bardzo ważne, także dla Polaków, także o nekropolii, o tym za tydzień, a na ten tydzień wszystkiego dobrego, szczęśliwej pielgrzymki i żeby drogi były szerokie i ludzie przyjaźni i żeby były owoce.
Dziękujemy pięknie, modlimy się także za nasze radio i za wszystkich naszych słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
I dziękujemy za taki piękny dobór pieśni właśnie w tej audycji.
Naszymi gośćmi byli Jarosław Wróblewski, a także księża Michał Słojewski i Jarosław Wąsowicz. Wszystkiego dobrego jeszcze raz na drogę. Do usłyszenia za tydzień. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski.
Historia żywa.